Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, nadziwić się nie mogę, że od tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma. Są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. Już przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię. Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście, niech będzie przeklęty. A zatem teraz, czy zabiegam o względy ludzi, czy raczej Boga? Czy ludziom staram się przypodobać? Gdybym jeszcze teraz ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa. Oświadczam więc wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. Nie otrzymałem jej bowiem, ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus. Oto Słowo Boże.
Alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Oto powstał jakiś uczony w prawie i wystawiając Jezusa na próbę zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział: Co jest napisane w prawie, jak czytasz? On rzekł: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego: Dobrześ powiedział. To czyń, a będziesz żył. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: A kto jest moim bliźnim? Jezus, nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na wpół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan. Zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce, zobaczył go i minął. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko. Podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiódł do gospody i pielęgnował go. Następnego dnia wyjął 2 denary i dał gospodarzowi i rzekł: Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Któryż z tych trzech okazał się bliźnim twego brata, tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział: Ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł: Idź i ty czyń podobnie. Oto Słowo Pańskie. Jak Słowa Świętej Ewangelii zgładzą nasze życie. Duchu Święty, jesteśmy spragnieni Twojego Słowa i Twojej mocy, dlatego zapraszamy Cię teraz przyjść. Przyjdź i oświeć nasze umysły, byśmy to zrozumieli, co chcesz nam powiedzieć, i przyjęli z wiarą, i by to Słowo wydało owoc w naszym życiu. Usiądźmy sobie na chwileczkę. Dzisiaj mamy fragment z listu świętego Pawła do Galatów. I święty Paweł mówi, że nadziwić się nie może, że od tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Czyli mamy jakąś Ewangelię tą właściwą i tą inną. Czyli jedna jest prawdziwa, a druga jest fałszywa. Więc byśmy zrozumieli, co to jest Ewangelia, najpierw co to znaczy fałszywa, a co to znaczy prawdziwa, to najpierw musimy zrozumieć, czym jest słowo Ewangelia. Ewangelia oznacza krótko dobra nowina. I nieważne, kto ją mówi, ważne, że jest powiedziana. Wyobraź sobie, że jesteś bezdomnym człowiekiem, mieszkasz pod mostem i tak ci życie mija i zagrałeś w totolotka i nagle dowiadujesz się, że wygrałeś kumulację. I masz kupon w ręce? Masz. I przychodzisz. I wiadomo, że nie masz jeszcze tej nagrody, bo jeszcze nie mieszkasz w domu, jeszcze nie masz tego, co otrzymasz, ale ty wiesz, że to masz. I ta wiadomość już zmienia twoje życie, kiedy ty już to wiesz. Pomimo, że jeszcze mieszkasz pod mostem, to ty już się tym nie przejmujesz. Ty już się nie troszczysz o to, czym będziesz przykryty, czy będziesz miał wygodny materac, bo to już cię nie interesuje. To jest właśnie dobra nowina. Jak brzmi ta dobra nowina? Jaka jest ta prawdziwa dobra nowina? Bardzo prosta. Jesteś dzieckiem Boga. Bóg cię stworzył na swój obraz i cię umiłował. Jesteś kochany. Ale jesteś grzesznikiem, bo nasi pierwsi rodzice zgrzeszyli. Więc Bóg posłał swojego Syna, aby ratować cię od grzechu. Wziął na siebie konsekwencje twojego grzechu, wziął na siebie karę za grzech i umarł za ciebie. I mówi, chcesz, to bierz. To jest zbawienie. Jeżeli tylko chcesz, mogę ci dać łaskę zbawienia. Czyli tę łaskę, którą ci wysłużyłem na krzyżu. Dobra nowina. To znaczy, że co? Że życie się nie kończy tu na ziemi. Tu jest tylko taka namiastka tego życia. Kto z was wczoraj był na filmie tutaj, co oglądaliśmy, jak słyszał wypowiedź Jakowa, to Jakow, on i Wicka byli fizycznie w niebie. Bo wszyscy pozostali widzący z Medjugorja widzieli niebo, natomiast ci dwoje, Maryja wzięła za rękę i zabrała tam. Mówią, że to jest niesamowite doświadczenie, to co czujesz w sercu, kiedy tam jesteś. A ostatnio, jak byliśmy w Medjugorje, widzieliśmy Wickę na żywo. To jest ledwie to, nie wiem, jak to jeszcze funkcjonuje, bo to taka chuda z tych postów, z tego wszystkiego. Ale w oczach niesamowita radość z tego widzenia nieba. No ona ma tę łaskę, że widzi Marię. Nie wiem, czy codziennie, czy nie. Nie wiem. Nie jestem pewien, czy codziennie. Ale widzi. I to dla niej jest niesamowite. To jest po prostu coś pięknego. I teraz właśnie, to jest ta dobra nowina. I teraz święty Paweł mówi dalej. Jeżeli ktoś wam głosi inną dobrą nowinę od tej, niech będzie przeklęty. A więc widzimy, jaką ważną rzeczą jest właściwe głoszenie Ewangelii. I dlatego Kościół od wieków troszczył się o czysty przekaz wiary. Zły duch działał wszystko, aby zakłócić ten przekaz. I były różne herezje. Byli Arianie, monoteleci, monofizyci, bracia czescy, najróżniejsi i takie największe schizmy to schizma wschodnia, schizma zachodnia Marcina Lutra. To wszystko było tym właśnie tutaj. Zły duch się posługiwał tymi ludźmi. Po co? By głosić inną Ewangelię. Nie tą, którą głosił Jezus Chrystus i apostołowie. Ja się zastanawiałem, dlaczego właśnie, dlaczego było dawniej rzucanie klątw, dlaczego na kościół ten, na protestantów papieże rzucali klątwę. Święty Paweł wyraźnie napisał, jeżeli ktoś głosi inną Ewangelię, nawet gdyby to był anioł z nieba, niech będzie przeklęty. Kochani, to nie był błąd, to była konsekwencja tego, co mówił święty Paweł. Więc i to przekleństwo tych ludzi dotyka. I teraz święty Paweł argumentuje, nie ma innej Ewangelii. Nie ma zbawienia poza Jezusem Chrystusem. Ktoś może głosić tak, no mi wszystko jedno, przecież czy jestem buddystą, mahometaninem, czy nie wiadomo kim tam. Przecież to wszystko jedno, czy wierzę w Jezusa Chrystusa, czy w Buddę. Przecież to na jedno wychodzi. Nie. Tylko w Jezusie Chrystusie jest zbawienie i nie ma innej Ewangelii. I miejmy świadomość, że jeżeli dyskutujemy na tematy wiary z innymi ludźmi, na przykład z protestantami, z świadkami Jehowy, z ludźmi, którzy głoszą inną Ewangelię, to oni w nasz umysł wprowadzają zamęt. W tym momencie to przekleństwo ciebie dotyka. I ja mogę teraz śmiało powiedzieć jedną rzecz, która bierze się z mojego doświadczenia, nie tylko mojego, że ci ludzie, którzy mają kontakt z protestantami i rozmawiają z nimi, stają się zuchwali. Protestanci mają w sobie zuchwałość w wierze i taką pewność zbawienia, że my to jesteśmy lepsi, my to wiemy wszystko lepiej, i jeżeli zadajesz się z kimś takim, tak się stajesz. Jeżeli przyjmiesz do domu świadków Jehowy, to co się wtedy dzieje? W tym momencie dyskutujesz na sprawy wiary i dajesz do siebie dostęp duchowi odstępstwa i herezji. To jest duch. I te podstawowe prawdy, które gdzieś masz zakodowane z katechezy, prawdy wiary, zostaną w tobie zakłócone bądź poddane w wątpliwość. Ktoś może powie, co w tym złego, że sobie obejrzałem bądź przeczytałem film Kod da Vinci? Co w tym złego, że na przykład obejrzałem jakiś tam film? Wystarczy, że wzbudzi się w twoim sercu wątpliwość. Tyle wystarczy. Taki cel mają tego typu książki, tego typu filmy, tego typu rzeczy. A jeżeli będzie wątpliwość, to ty już nabierzesz dystansu. Już nie będziesz wierzył gorąco. Już w tym momencie ten gorąc, ten żar miłości do Pana Boga będzie stygnął. A diabeł się cieszy. I dlatego taką ważną rzeczą, moi drodzy, jest, aby trwać przy nauczaniu Kościoła. I my mamy tę łaskę. My możemy słuchać Ojca Świętego w każdą środę. Czy w niedzielę, jak jest Anioł Pański. Możemy sobie czytać dokumenty, które on daje. Mamy dziennik katolicki, mamy radio, telewizję katolicką. I możemy trwać przy czystym źródle. I dlatego, moi drodzy, miejmy świadomość, że jeżeli kiedykolwiek rozmawiałeś z kimś, kto na tematy wiary, kto wyznaje inną wiarę, czy to będzie buddysta, mahometanin, muzułmanin, nie wiadomo kto, masz to wyrzec się tego i wyznać to na spowiedzi, oddać to Jezusowi. I kiedy czytałeś jakieś książki, nie, bo czytamy różne książki, a co w tym złego? Właśnie bardzo dużo złego. Bardzo dużo. Bo zły duch osób wierzących nie kusi do na przykład jakichś mocnych grzechów. Nie. On pracuje powoli. On na każdego ma sposób i na każdego ma taktykę. Dlatego tutaj na to zwracajmy uwagę i to jest dla nas bardzo ważne. I Ewangelia dzisiejsza, przywołajmy jeszcze tę sytuację. Uczony w piśmie chciał wystawić Jezusa na próbę i zadaje mu pytanie bardzo proste. Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? I Jezus daje mu bardzo prostą odpowiedź. Prosto, zachowuj przykazania, miłości, tyle. I wtedy mu się zrobiło głupio temu właśnie Żydowi, temu uczonemu w prawie. I wtedy chciał się usprawiedliwić, nie? Żeby nie wyjść na takiego oszołoma, jak to się mówi współczesnym językiem. To tak powiedział, a kto jest moim bliźnim, nie? Kto jest tym moim bliźnim, skoro mam go kochać jak siebie samego? I wtedy Jezus opowiada przepiękną przypowieść o Samarytaninie. Ja bym chciał was odesłać do konferencji ojca Augustyna Pelanowskiego. Można sobie na internecie znaleźć taki cykl konferencji Od ducha do ucha. Od ducha do ucha. Niesamowity cykl. To jest chyba 17 konferencji krótkich, 15-minutowych, które swego czasu były w Radiu Józef. I on tam opowiada bardzo dokładnie to opowiadanie, że kiedy był klerykiem, kiedy był w seminarium, tak bardzo chciał zgłębić Słowa Boże i prosił o to Ducha Świętego. I w pewnym momencie zrozumiał tę przypowieść, co oznacza każde słowo. Ja tego nie jestem w stanie przeanalizować dokładnie, bo to by mi zajęło pół godziny, z tego co pamiętam. Ale moi drodzy, wtedy mówi, że wśród kolegów upadł na kolana. To było dziwne trochę zachowanie. I dziękował Panu Bogu za tę łaskę, że to zrozumiał. Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha. Jerozolima jest na wysokości około 700 metrów nad poziomem morza. Jerycho jest minus 400. To jest depresja, największy ruch tektoniczny. Jerycho jest niedaleko Morza Martwego, czyli ponad 1000 metrów różnicy na odległości 20 kilometrów. Wyobraźmy sobie 20 kilometrów i kilometr różnicy wzniesień. Kto był, to wie. Jak się czuje człowiek w depresji, kiedy to ciśnienie rośnie tam na dole. I teraz tak, co to znaczy, że ten człowiek, co to znaczy pewien człowiek? No właśnie. Zaraz. Schodził z Jerozolimy do Jerycha. Jerozolima góra, Jerycho dół. Schodził, staczał się. Wchodził w grzech i wpadł w ręce zbójców. To jest szatan. Ci nie tylko go obdarli, bo jeżeli człowiek wchodzi w grzech, jest obdarty z godności. Wiadomo, jak czują się dziewczyny, które pracują w agencji towarzyskiej. Każdy ma o nich jedno zdanie. Obdarli go, lecz jeszcze rany mu zadali. bardzo mocne poranienie wewnętrzne, jeżeli wchodzimy w grzech. I zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Co to znaczy człowiek półumarły? My mamy w sobie życie wieczne, które daje nam Jezus, i życie doczesne. Kiedy wchodzimy w grzech ciężki, wtedy umieramy na wieki. To jest wieczność, to już jesteśmy trupem. Ale jeszcze działamy tym, to jest tylko egzystencja biologiczna. W pół umarły. I co się dzieje? Przechodził tą drogą pewien kapłan. Człowiek szlachetny, dobry, szanowany. Gdyby spojrzał na niego, czy zbliżył się do niego, mógłby stracić opinię w oczach innych ludzi. Poza tym takich ludzi raczej się nie powinno dotykać. Po co wchodzić w układ z kimś takim? A może będzie trędowaty, a może się zaraży, a może coś tam minął go. I to jest problem. My kapłani właśnie tak mamy, że my często mijamy potrzebujących. Tak jest. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce, zobaczył go i minął. Lewita to człowiek pracujący w świątyni, człowiek, który życie poświęcił dla świątyni, czyli tu dotyczy nas wszystkich. My też często omijamy takich ludzi. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Samarytanin. Kto to był Samarytanin? To byli ludzie, którzy wywodzili się z Izraela, ale zdradzili główną wiarę mojżeszową, bo wymieszali się z narodami pogańskimi i kiedy chciano odbudować świątynię, wtedy protestowali przeciwko odbudowie świątyni. I Żydom nie wolno było z nimi rozmawiać. Uważano jak za takich gorszych. Kim był ten Samarytanin? Otworzymy Ewangelię świętego Jana i tam znajdziemy, że kiedy faryzeusze kłócą się z Jezusem, już nie mają żadnych argumentów, to wtedy przechodzą na emocje. Wiemy, jak na przykład dzieci w piaskownicy się kłócą, i już braknie argumentów, to wtedy mówi ktoś, albo jesteś głupi, albo jesteś brzydki, nie? I tam jest taki fragment powiedziane, czy nie mówiliśmy o tobie, że jesteś Samarytaninem? Czyli oni, ci Żydzi tam, ci uczeni w piśmie, nazwali Jezusa Samarytaninem. Czyli Jezus to mówi o sobie. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko. Kiedy Jezus wzrusza się głęboko? Wtedy, kiedy ma dokonać jakiegoś wielkiego cudu. Kiedy Łazarz leżał w grobie. Wyszła do niego najpierw Marta, zaczęła z nim dyskusję teologiczną i Jezus nic, ale kiedy Maria powiedziała te same słowa, Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Wtedy Jezus wzruszył się głęboko. Kiedy Jezus wzrusza się głęboko, wtedy dokonuje największych cudów. Jezus miał emocje, miał uczucia. To jest piękne. I wzruszył się. I co dalej? Podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając oliwą i winem. To są sakramenty święte. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Gospoda. Co to jest gospoda? Jest to miejsce, gdzie każdy może wejść. Miejsce publiczne. Takim miejscem jest Kościół, tak. To miejsce pielęgnował go osobiście. Potem wyjął 2 denary i te 2 denary też mają swoje znaczenie. To jest Komunia Święta i Słowo Boże. Dał go gospodarzowi i powiedział, miej staranie, jeśli coś więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Dał gospodarzowi tej winnicy i mówi, gdybyś co więcej wydał, ja powrócę. Przyjdzie moment, kiedy powrócę, a tobie oddam. O co tu chodzi? Czasami okażesz komuś miłosierdzie. Pomożesz mu, wesprzesz, uratujesz mu życie, uratujesz mu finanse. Wyciągniesz go z najbardziej kompromitującej sytuacji, a on zamiast ci podziękować, wypnie się na ciebie i jeszcze cię obmówi, obsmaruje, jeszcze zrobi ci krzywdę. I ci się zastanawiasz, że jaki ten świat jest niedobry. Nie. Gdy będę wracał, oddam tobie każdą niesprawiedliwość, każde zło, które w jakikolwiek sposób ciebie dotknie, czy krzywda ze strony ludzi i nie dostaniesz nagrody zwrotnej, po prostu to będzie Pan Bóg sobie rezerwuje. Więc zapamiętaj sobie, jeżeli coś komuś dobrego zrobisz, a ktoś ci podziękuje, ktoś ci, przepraszam, nie podziękuje, to się bardziej ciesz z tego powodu, niż gdyby ci podziękował. A dlatego? Dlaczego? Dlatego, że jak ktoś ci nie podziękuje albo jeszcze cię skrzywdzi, to jest działanie Pana Boga, który chce ci osobiście za to zapłacić. A ta jego nagroda będzie wielka. Zresztą Jezus mówi wyraźnie, biada wam, gdy was wszyscy chwalić będą, bo wy otrzymaliście już swoją nagrodę. A błogosławieni jesteście, kiedy mówią złe na was wszystko z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tutaj o to chodzi. Jezus odda nam, gdy będzie wracał, gdy wróci w dniu ostatecznym. Moi drodzy, to ja tak powiedziałem po łebkach, tak mniej więcej nie wszystko. Ja bardzo wiele rzeczy ominąłem, ale zachęcam was wszystkich. Jeżeli sobie wejdziecie w internet i wpiszecie od ducha do ucha, znajdziecie cykl konferencji po kolei i można sobie słuchać piękne, wspaniałe 15-minutowe konferencje, które bardzo nam wyjaśniają te rzeczy i dokładniej to wszystko usłyszycie, zrozumiecie. Ja tylko tak zasygnalizowałem, bo nie mamy tyle czasu, co miał ojciec Augustyn Peranowski. Moi drodzy, co z tego wynika dla nas? Bądźmy miłosierni i nigdy nie patrzmy na względy ludzkie. Nigdy nie oczekujmy nagrody tu na ziemi. I ufajmy Panu Bogu, bo On oczekuje od nas uczynków miłosierdzia. I to nam przypomniał przez świętą Faustynę. Powiedział wyraźnie, dusza, która nie czyniła miłosierdzia w żaden sposób na ziemi, nie dostąpi mojego miłosierdzia w dniu sądu. A czynimy miłosierdzie przez modlitwę, czyn i słowo. Słowo, czyn, modlitwa. Dobrym słowem możesz komuś uratować życie. Kobiety, które popełniły aborcję w Stanach Zjednoczonych, robiono taką ankietę. Co by spowodowało, żeby nie doszło do aborcji? Bo potem wiemy, syndrom postaborcyjny, bardzo wiele różnych takich rzeczy. I było tam pytanie, które zaznaczyła każda. Gdyby ktoś powiedział mi, dobre słowo, nie bój się, wszystko będzie dobrze, to dziecko by się urodziło. Brakło kogoś, kto powiedział dobre słowo. Nie bójmy się mówić dobrych słów. Często bywa tak, że się nam nie chce. I to jest zaniedbanie dobra, bardzo poważne zaniedbanie dobra. A ty jednym słowem możesz człowiekowi uratować życie. Modlitwą. Jutro będzie tutaj szczególne spotkanie, ponieważ w nasze święto parafialne zaprosiliśmy tu grupę modlitwy wstawienniczej świętego Łukasza. Są to ludzie, którzy codziennie modlą się przed Najświętszym Sakramentem o ratowanie grzeszników i o uzdrowienie duszy i ciała człowieka. I to jest dzieło miłosierdzia. I Pan Bóg dokonuje cudów. Jest coś ciekawego, że z tą grupą wszyscy chcą się modlić. Jakoś tak ci ludzie, którzy się modlą i przyjeżdżają na takie spotkanie modlitewne, to czują niesamowitą moc i pokój. Bo tu działa Jezus. Dlatego przyjdźmy jutro. Jak tylko damy radę, żebyśmy tego dobra nie zaniedbali. I trzecia rzecz, czyn. No to czyn, to już wiemy. Uczynki miłosierdzia są, znamy je z katechizmu i na pewno czynimy je. Dlatego prośmy Pana o to, abyśmy zawsze byli miłosierni, tak jak uczył nas Jan Paweł II, abyśmy mieli wyobraźnię miłosierdzia. Dziękujemy Ci, Panie, za to słowo. Niech ono w nas trwa i pracuje. Mario, nasza Matko, Tobie się zawierzamy, Tobie się oddajemy. Prowadź nas do Jezusa. Amen. A teraz powstańmy i zanieśmy do Pana Boga nasze wspólne prośby. O światło Ducha Świętego i potrzebne dary dla pasterzy Kościoła, szczególnie dla naszych biskupów, którzy będą obradować na kolejnej konferencji plenarnej Episkopatu Polski. Ciebie prosimy o pokój na świecie. Ciebie prosimy o nowe powołanie kapłańskie i zakonne i o wytrwałość dla tych, którzy już są powołani i są na drodze, na tej drodze, którą wskazał im Jezus. Ciebie prosimy o wszelkie dary, potrzebne łaski i błogosławieństwo dla Wiktora i Weroniki. Ciebie prosimy. I o to, byśmy zawsze żyli według Słowa Bożego. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, dziękujemy Ci za to, że nas wysłuchałeś. Tobie cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który z owocem ziemi i pracy rąk ludzkich Tobie go przynosimy, by stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wiek. Przez to misterium Bożej winy daj nam Boże ubóstwo Chrystusa, który przyjął nasze człowieczeństwo. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które z owocem innego krzewu i pracy rąk ludzkich Tobie przynosimy, by stało się dla nas napojem duchowym. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Jak ten kielich łączy kropel wiele, tak nas Chryste w swoim złącz Kościele. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże nasz Ojcze, spraw, abyśmy składając te dary oddali się Tobie w ofierze, a uczestnicząc w misteriach Twojego Syna stali się godnymi Jego obietnic. Przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie. Ty z miłości stworzyłeś człowieka, a gdy zasłużył na potępienie, odkupiłeś go w swoim miłosierdziu przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, Ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Marią, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.
Amen.
Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży,
Panie Jezu Chryste, niech przyjdzie ciało i chód. Niech ściągnie mnie w ruchu potępienia, dzięki Twojemu miłosierdziu. Niech mnie chroni oraz skuteczny czyni mnie przyjaciel.
To Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ciało Chrystusa niech mnie strzeże na życie wieczne.
Krew Chrystusa niech mnie strzeże na życie wieczne.
Bądźże pozdrowiona.
Módlmy się. Boże nasz Ojcze, w eucharystycznej ofierze głosimy śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna. Spraw, abyśmy uczestnicząc w Jego męce zasłużyli na udział w radości i chwale. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen. Usiądźmy jeszcze na chwilkę, kilka informacji. Odnośnie jutrzejszego nabożeństwa będzie troszkę inaczej. O godzinie 17 od razu rozpoczniemy różaniec. Po różańcu będzie msza święta. I po mszy świętej godzinę adoracja Najświętszego Sakramentu razem z grupą modlitwy wstawienniczej świętego Łukasza. Bardzo proszę, jeżeli ktoś da radę, abyśmy przyszli. Moi drodzy, wiemy, że w niebie jest pewna taka, są pewne zasady, które znamy. I że jak jest jakieś święto, to wtedy na prośbę Maryi Pan Jezus dokonuje może więcej znaków i więcej rzeczy. Dlatego księża egzorcyści, jak się umawiają na modlitwę, to najczęściej święto maryjne. Bo wiedzą, że ta modlitwa jest na pewno o wiele bardziej skuteczna. Moi drodzy, jak damy radę, bądźmy jutro w stanie łaski uświęcającej. Ja będę już pół godziny wcześniej przed tą mszą świętą, czyli będę już w konfesjonale od godziny w pół do piątej. W pół do piątej będę już spowiadał. O 17 rozpoczynamy wieczorny program modlitewny. I tak jak powiedziałem, serdecznie zapraszam. Jest to szczególny rodzaj adoracji, szczególna modlitwa. I święto. Jesteśmy parafią maryjną, więc jest to święto. I to wielkie święto w naszej parafii. Nie zmarnujmy tego daru. A teraz na nadchodzący czas, na wieczór dzisiejszy, przyjmijcie Boże błogosławieństwo.
Pan z wami.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.
Bogu niech będą dzięki.
O Ciebie.